Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Dziś w audycji medycznej rozmawiać będziemy o cudzie w Gdańsku, czyli w skrócie o Centrum Urazowym dla Dzieci, które powstaje w szpitalu imienia Mikołaja Kopernika. A opowie o nim człowiek, który doprowadził do tego, że taka placówka zostanie zorganizowana właśnie na naszym terenie również. Chirurg dziecięcy, profesor doktor habilitowany Piotr Czałderna, kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, szef doradców do spraw ochrony zdrowia w Narodowej Radzie Rozwoju przy prezydencie RP. Pan profesor jest moim gościem. Dzień dobry, witam w studio.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Gdańskie Centrum Urazowe dla Dzieci powstaje w szpitalu imienia Mikołaja Kopernika w centrum Gdańska. Ma być gotowe w połowie roku. Jakie tam zajdą tak naprawdę zmiany dla pacjentów? Bo będzie można na przykład łatwiej, szybciej leczyć?
Może zacznę od tego, że ta nazwa mi się w ogóle podoba. Cud. I jest trochę cudem, że do powstania centrów urazowych dla dzieci w Polsce doprowadziliśmy, bo proszę mi wierzyć, to nie było łatwe przedsięwzięcie. Zajęło to wiele lat, zanim kolejne ekipy ministerialne zrozumiały, że taka potrzeba istnieje i musiało się zdarzyć po drodze nieco tragedii i różnych medialnych, głośnych zdarzeń, które zmieniły nastawienie decydentów. Co się zmieni? To jest struktura przede wszystkim nie lokalowa. To nie o to chodzi, że powstaną jakieś nowe pomieszczenia, że powstanie nowy budynek. Powstanie oczywiście lądowisko dla helikoptera, no bo aby takie centrum urazowe mogło istnieć, musi być miejsce, gdzie będą pacjenci przywożeni. Wiadomo, że podstawą transportu pacjentów po wypadkach, po urazach w ciężkim stanie jest transport lotniczy. Natomiast tak poza tym to zmieni się po prostu system działania, czyli zmieni się procedura, zmieni się sposób zajmowania się tymi pacjentami, powstanie wydzielony zespół ludzi przeszkolonych, którzy będą tego rodzaju pomocy udzielać.
No właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Co tam się zmieni i jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o procedury. Ale zacznijmy może od tego, że chciałabym z panem porozmawiać o urazach, jakim ulegają dzieci, bo to są wypadki drogowe, ale też takie drobniejsze urazy, niekoniecznie drobniejsze, ale zdarzenia, które dzieją się, którym możemy zapobiec, nie dopuszczając do nich po prostu. No, trudno przewidzieć wypadek drogowy, ale można przewidzieć inne wypadki. Kiedy najczęściej dochodzi do urazów w takim codziennym życiu?
No, większość tych dużych urazów to są oczywiście wypadki komunikacyjne, przy czym nie tylko wypadki samochodowe, ale również wypadki rowerowe. Tych jest dużo, muszę powiedzieć, coraz więcej. No, wypadki takie mniej typowe na różnych deskorolkach, quadach i tak dalej, w związku z różnymi sposobami spędzania czasu wolnego. Są też wypadki przy różnego rodzaju aktywnościach sportowych. Generalnie jak można temu zapobiegać? Przede wszystkim wykazując się pewną wyobraźnią. To jest może podstawa. Tak? To jest tak trochę jak z oparzeniami, które też są rodzajem urazów u dzieci. Jeżeli nie mamy takiego nawyku, aby obchodzić się ostrożnie z gorącą wodą czy gorącymi napojami w pobliżu dziecka, czy tam, gdzie tego rodzaju naczynia, napoje mogą się znaleźć w jego zasięgu, no to łatwo jest, aby doszło do tragedii.
Czyli wyobraźnia
jest
potrzebna, tak?
Tak, ja mam na przykład taki nawyk, jak widzę, że w pobliżu dziecka małego stoi kubek z gorącą kawą czy herbatą, to od razu to odsuwam, żeby się znalazło poza zasięgiem dziecka. Więc często to jest tak, że trzeba o tym pamiętać, no ale wiadomo, że urazów się nie uniknie, bo to jest bardzo częsta przyczyna pobytów dzieci w szpitalach, czy też udzielania im pomocy ambulatoryjnie w oddziałach ratunkowych. I tak pewnie będzie zawsze.
Chciałam pana jeszcze zapytać o trampoliny. Teraz niezwykle modne. Prawie każdy w ogrodzie, jeśli ma ogród, to stara się dziecku taką trampolinę ustawić. One też są powodem różnych urazów.
No właśnie, ja chciałam przed tym trochę przestrzec. To nie są wcale takie bezpieczne urządzenia do zabawy. I dużo widujemy urazów spowodowanych trampoliną. I złamań różnego rodzaju, urazów kręgosłupa szyjnego, urazów kończyn, urazów krocza. No raz, że tam można niebezpiecznie upaść w niekontrolowany sposób, który właśnie może doprowadzić do poważnego nawet urazu kręgosłupa szyjnego. Dwa, że może się też zdarzyć, że wpadnie któraś z kończyn pomiędzy tą podłogę trampoliny sprężynującą, a jej ściany. Tam jest zawsze taka przerwa. I to może prowadzić właśnie do złamań czy do innego rodzaju.
Już też niebezpieczne może być na przykład skakanie dwójki dzieci na trampolinie, bo
można wpaść na siebie oczywiście.
Dokładnie, tak, tak. Mogą
zresztą
na siebie
spaść. Zresztą też bywają takie urazy na zajęciach sportowych, że wpadną na siebie dzieci i może dojść czasem do urazu całkiem poważnego.
Czy te wszystkie dzieci z takimi urazami będą trafiać do tego nowego centrum urazowego, czy niekoniecznie?
Nie, to chciałbym od razu sprostować. Idea centrów urazowych nie polega na tym, żeby każdy pacjent z odległości dziesiątek czy nawet setek kilometrów przyjeżdżał do takiego centrum z najdrobniejszą rzeczą. To, co może być zaopatrzone blisko miejsca zamieszkania, powinno być tam zaopatrzone przez najbliższe szpitale czy najbliższe oddziały chirurgii dziecięcej. Do centrum powinni trafiać pacjenci wyselekcjonowani, tacy, którzy rzeczywiście znajdują się w stanie zagrożenia życia czy doznali ciężkich urazów, i te kryteria w bardzo precyzyjny sposób określa ustawa na ten temat. Tak? To są przede wszystkim wypadki samochodowe, upadki z wysokości. Tam są określone ścisłe medyczne kryteria, które kwalifikują pacjenta do transportu do centrum urazowego dla dzieci.
Czyli jak dziecko złamie rękę, to niekoniecznie do centrum urazowego.
Nie ma absolutnie potrzeby, żeby jechało do centrum urazowego dla dzieci i przed tym bym przestrzegał, bo nie ma takiej potrzeby w ogóle. To może być zaopatrzone w każdym najbliższym oddziale chirurgii dziecięcej.
Pytanie do profesora Piotra Czałderny można przesyłać na SMS-owy numer 603060606. No, rozmawiamy o urazach u dzieci. Które z tych urazów w przypadku dzieci są uznawane za lekkie, a które za takie bardziej niebezpieczne? Czy na przykład właśnie złamanie ręki to jest lekki uraz?
To oczywiście zależy, jakie złamanie. Jeżeli mówimy o takim klasycznym złamaniu zamkniętym przed ramienia, to jest na ogół dosyć lekki uraz. Ale jeżeli mamy do czynienia ze złamaniem skomplikowanym, otwartym, ze złamaniem, przy którym może się rozwinąć tak zwana ciasnota śródtkankowa czy zespół przedziałów powięziowych, gdzie dochodzi do jakichś rozległych obrażeń tkanek miękkich, czy gdzie mówimy o złamaniach tkan okolicy łokcia, które u dzieci mogą pozostawić różne odległe następstwa, to oczywiście mówimy już o innych urazach. Najcięższe generalnie u dzieci to są zwykle urazy głowy, ponieważ dzieci, zwłaszcza małe, mają stosunkowo duży stosunek wielkości głowy w stosunku do reszty ciała. I to powoduje, że głowa jest bardziej narażona na urazy. W ogóle urazy dziecięce mają pewną specyfikę i w zakresie ich charakterystyki, ich rodzajów, ale też w zakresie ich diagnostyki i leczenia.
Że te obrażenia i wychodzenie z nich różni się w przypadku dzieci od tego, jak leczy się dorosłych?
Generalnie tak, dlatego że u dzieci musimy brać pod uwagę, że organizm jest organizmem rosnącym. Ale w związku z tym ma też dużo większe zdolności kompensacyjne. I na przykład po urazach głowy szanse powrotu dziecka do normalnego życia są dużo większe niż u osób dorosłych, bo zdolności właśnie tej kompensacji, przejęcia funkcji, które zostały stracone przez inne obszary mózgu, są dużo większe. I też z tego powodu urazy u dzieci leczy się zdecydowanie częściej zachowawczo niż urazy u dorosłych.
Zresztą, co znaczy leczenie urazów zachowawczych?
To oznacza, że my pacjentów nie operujemy. Na przykład pęknięcia narządów miąższowych dużych, takich jak urazy śledziony, pęknięcia śledziony, pęknięcia wątroby. To są urazy, które u dorosłych niejako z reguły są operowane. Natomiast u dzieci bardzo często, jeżeli pacjent daje się tak prowadzić, jest stabilny, nie wymagają w ogóle leczenia operacyjnego, tylko przedłużonej obserwacji, oczywiście badań kontrolnych, ewentualnie przetaczania krwi czy płynów krwiopochodnych, jeśli trzeba. Także u dzieci dominuje takie podejście bardziej zachowawczego leczenia urazów niż u dorosłych.
Pozostawienie w takim stanie tych narządów, które uległy urazowi, nie powoduje później w przyszłości dziecka jakichś właśnie komplikacji
generalnie
zdrowotnych?
Nie, jeżeli to jest właściwa kwalifikacja i ten przebieg jest niepowikłany, czego nigdy nie można zagwarantować, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że powikłania są częścią medycyny i to trzeba w pewien sposób akceptować. Ta akceptacja jest akurat dosyć nikła wśród pacjentów w dzisiejszych czasach, ale tego nigdy się nie pozbędzimy. Nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć skuteczność naszych działań i przebieg naturalnego zdrowienia. To już nawet Hipokrates mówił, że przewidywanie jest trudne w medycynie. Natomiast rzeczywiście organizm ma naturalne zdolności gojenia i każde pęknięcie, tak jak goi się rana na skórze, tak samo goi się rana w narządzie wewnętrznym. I takie pęknięcie wątroby czy śledziony ma szansę wygoić się samo. Zresztą muszę powiedzieć, że u dorosłych to się też już teraz trochę zmieniło. I tak jak kiedyś było takie podejście, że właściwie uraz śledziony, to automatycznie się pęknięcie się kwalifikowało do usunięcia tego narządu, to w tej chwili oni też zaczynają to leczyć zachowawczo coraz częściej. I ta moda, którą myśmy wprowadzili wcześniej u dzieci, zaczyna przechodzić również na osoby dorosłe.
Chciałam pana właśnie zapytać w tym momencie, właśnie myślę, że to jest dobre to pytanie i każdy się pewnie z nas nad tym zastanawia. Słyszeliśmy wielokrotnie, że dzieci lepiej się leczą, lepiej wracają do zdrowia szybciej, łatwiej. To prawda?
Znaczy, na pewno tak jest, dlatego że, tak jak już powiedziałem, dzieci po pierwsze mają większe zdolności kompensacyjne swojego organizmu, wynikające z tego potencjału wzrostowego, większych zdolności regeneracyjnych. Z drugiej strony często nie mają chorób towarzyszących różnych, które no, u dorosłych, zwłaszcza u osób w wieku już bardziej zaawansowanym, są normą. I te choroby towarzyszące mogą bardzo upośledzać procesy zdrowienia czy gojenia. U dzieci zwykle takiego kłopotu nie ma.
Panie profesorze, a co tak naprawdę oznacza wyraz, który pan tutaj już raz użył, uraz wielonarządowy? Co to znaczy? Rozumiem, że to chodzi o
uraz wielonarządowy, to jest jedno z głównych wskazań transportu pacjenta do centrum urazowego dla dzieci. Oznacza, że wiele narządów, tak jak nazwa wskazuje, czy wiele okolic ciała, wtedy się częściej używa nazwy uraz wielomiejscowy, uległo w jakiś sposób uszkodzeniu, tak? Czyli możemy mówić na przykład o złamaniach dwóch kończyn, złamaniu kończyny górnej i kończyny dolnej. Możemy mówić o urazie głowy połączonym z urazem brzucha, z urazem klatki piersiowej. Tego rodzaju urazy zdarzają się przede wszystkim wówczas, gdy zadziała silna energia kinetyczna, czyli w wypadkach samochodowych, przy upadkach z dużej wysokości i tak dalej. Tam mamy często nie z izolowanym urazem jednej okolicy czy jednego narządu, tylko właśnie z uszkodzeniem wielu miejsc, wielu narządów.
Czy takim urazom wielonarządowym dzieci cierpią na nie częściej niż dorośli? Są bardziej podatne w przypadku na przykład wypadków?
To trudno powiedzieć, bo u dorosłych też często w wypadkach takich samochodowych zdarzają się urazy wielonarządowe. Tak? To tutaj wiele zależy od okoliczności wypadku, od mechanizmu urazu, no i też od stosowanych systemów, że tak powiem, zabezpieczających w czasie transportu, dlatego foteliki na przykład specjalne transportowe dla dzieci są tak ważne, czy zapinanie pasów.
A narządy wewnętrzne w wyniku takiego urazu tracą swoje jakieś funkcje, czy jakoś tam pracują? Jak to wygląda po takim wypadku?
No to jest trudno tak generalnie odpowiedzieć, ale generalnie to one pracują, bo nawet to nie są urazy na ogół takie, które powodują dysfunkcję całego narządu. Tak? No chyba, że doszłoby na przykład, bo czasem to jest możliwe, to się zdarza, ale bardzo rzadko, do kompletnego oderwania śledziony, szypuły naczyniowej śledziony. Tak? Więc jeżeli śledziona całkowicie straci swoje unaczynienie, bo zostanie oderwana, no to wtedy oczywiście ten narząd już nie będzie nigdy pracował i takiej śledziony w ogóle się nie da ocalić. Natomiast w większości przypadków mówimy o tak zwanych urazach tępych brzucha u dzieci, bo to jest najczęstsze. Urazy tępe brzucha, urazy tępe klatki piersiowej, urazy głowy. Urazy tak zwane penetrujące czy drążące, gdzie mamy otwartą ranę, u dzieci są bardzo rzadkie.
Czyli te tępe, to rozumiem, że z pozoru nic nie widać, tak?
Tak, że to coś... znaczy i właśnie o to chodzi, że na zewnątrz często nic nie widać. Co najwyżej może być na brzuchu, na przykład ślad po pasach, czy może być otarcie naskórka w określonej okolicy. Takim typowym przykładem urazu tępego brzucha po wypadku samochodowym, kiedy dziecko jedzie w pasach, jest na przykład czy pęknięcie śledziony, czy pęknięcie wątroby, czy pęknięcie trzustki, wtedy kiedy narząd przez gwałtowne przyspieszenie i zahamowanie zostaje dociśnięty przez te pasy do kręgosłupa, czy do tylnej ściany jamy brzusznej i dochodzi do tego pęknięcia. Tak? Chciałem jedną rzecz powiedzieć, że to i tak jest lepsze niż jak pacjent, niż jak dziecko wyleci z samochodu, bo jeżeli ktoś nie jest przypięty, no to po prostu wylatuje z samochodu przez przednią szybę albo przemieszcza się z tą ogromną energią w obrębie samochodu, więc takie urazy są jeszcze gorsze.
A co się dzieje w takim razie po takim tępym urazie brzucha? Na przykład, tak jak pan powiedział, że jest śledzione, są jakieś objawy, bo...
Znaczy wtedy na ogół dochodzi do krwawienia mniejszego lub większego i te objawy zależą od stopnia krwawienia. Jeżeli to krwawienie jest niewielkie, dość szybko się zatrzymuje, no to pacjent poza bólem brzucha może nie prezentować, ewentualnie wymiotami może nie prezentować żadnych wielkich objawów. Natomiast jeżeli jest to jakieś duże krwawienie, no to się rozwijają wszystkie cechy wstrząsu krwotocznego spowodowanego utratą krwi, czyli spada ciśnienie, przyspiesza się tętno, bo organizm to próbuje początkowo skompensować. No i a następnie pacjent może stracić świadomość, jest blady, z utrudnionym kontaktem. I oczywiście taki stan, jeżeli trwa, doprowadza do zgonu.
Czy taki uraz, panie profesorze, może powstać nawet w wyniku takiego zwykłej stłuczki jakiejś w mieście przy niezbyt dużej prędkości? Rodzice powinni w każdej takiej sytuacji
to jest
dziecko
mało prawdopodobne. Tak? Jeżeli jest mała energia takiego urazu, to jest mało prawdopodobne. Natomiast jeżeli jest to uraz połączony z gwałtownym hamowaniem, z gwałtownym przyspieszeniem, to wtedy już tak.
Czyli w każdej takiej sytuacji, nawet jeśli z pozoru wydaje nam się, że nic się nie stało dziecku, należałoby sprawdzić.
Znaczy, jeżeli mamy wątpliwości, to lepiej sprawdzić, bo organizmy dziecięce też, trzeba pamiętać o tym, są delikatne. I na przykład upadek nawet z niewielkiej wysokości małego dziecka, z przewijaka, z łóżka, może spowodować złamanie kości czaszki. I to nie jest wcale takie rzadkie. Więc jeżeli są wątpliwości, to oczywiście lepiej sprawdzić. No taka zupełnie mała skłuczka w postaci drobnego puknięcia pewnie szkody nie spowoduje, ale gwarantować niczego nie można.
A jeśli już dochodzi do wypadku, to jakie są procedury? Co się dzieje z dzieckiem od momentu, kiedy na przykład z takiego miejsca zabiera je karetka pogotowia?
No pierwsza rzecz i to, co musi być na miejscu zrobione, to jest ocena stanu. Czyli podjęcie decyzji, w jak ciężkim stanie jest pacjent, jakich działań wymaga, ewentualnie jeżeli to jest pacjent w ciężkim stanie, od razu zaintubowanie na miejscu wypadku, rozpoczęcie sztucznej wentylacji, założenia wkłucia do naczynia i rozpoczęcie przetaczania płynów. Czyli te pierwsze zabiegi, jak my to mówimy, resuscytacyjne, czyli takie, które pozwalają na utrzymanie pacjenta przy życiu do czasu transportu. Wszyscy przyjmują, że jest ta tak zwana złota godzina, czyli mniej więcej tyle czasu, żeby pacjenta dostarczyć do szpitala i podjąć podstawowe zabiegi, żeby go uratować i postawić podstawowe rozpoznanie.
To się udaje w ciągu tej godziny z każdego
miejsca? No to zależy oczywiście dzięki transportowi lotniczemu i śmigłowcom w tej chwili to się bardzo często udaje. Ale oczywiście to troszkę zależy od konkretnej sytuacji. Ja nie mogę zagwarantować, że będzie to działało w 100% w każdym przypadku.
Tutaj doszliśmy, panie profesorze, do tego momentu, dlaczego właśnie są te cudy. Mhm. Bo w cudzie będzie pracował taki lekarz, każdej specjalizacji lekarz, który jest w stanie takiemu dziecku po wypadku pomóc.
To jest jedna rzecz.
Nie trzeba będzie go transportować do jakiegoś innego szpitala, bo w danym szpitalu najbliższym na przykład nie ma neurochirurga.
No te sytuacje niestety miały miejsce i to były sytuacje, które się zdarzały czy na Dolnym Śląsku, czy w wielkopolskim województwie. Zresztą tam potem media się tym szeroko zajmowały. Ministerstwo Zdrowia prowadziło swoje dochodzenia w tej sprawie. Ale takie było podłoże. No zakładamy, że jak powstaną centra urazowe, to tego typu przypadki nie powinny się zdarzać, zwłaszcza jak one pokryją teren całej Polski. To nie będzie tak od razu, to się będzie działo stopniowo. Natomiast jedna rzecz jeszcze jest bardzo ważna, z której się ogromnie cieszę, że to się nam udało wywalczyć w rozmowach z NFZ-em i z Ministerstwem Zdrowia, że w takim centrum urazowym będzie czekał zawsze na dyżurze zespół lekarzy podstawowy, gotowy na udzielenie pomocy pacjentowi i przeszkolony w tym zakresie. Bo to jest największy kłopot. Jeżeli mają się tym wszystkim zajmować, a tak do tej pory centra urazowe działały, te dla dorosłych, w zasadzie ci sami lekarze, którzy się zajmują wszystkimi innymi pacjentami, to ten system nie działa jak należy. Tak? Tutaj trzeba być gotowym, żeby natychmiast zająć się tym, kto wymaga pilnej pomocy.
A powiedzmy jeszcze rodzicom, w jakich przypadkach sami powinni podjąć, w takich przypadkach życia codziennego, no nie wypadkach drogowych czy komunikacyjnych, kiedy powinni podjąć decyzję, żeby udać się ze swoim dzieckiem na SOR? Jakie objawy powinny być takie niepokojące?
No, to jest trudne pytanie. To pytanie jest bardziej do pediatrów niż do mnie. No, jedno, o czym trzeba pamiętać, to to, że u dzieci zakażenia niekiedy... Bo na ogół przyczyną tych głośnych doniesień medialnych i zgonów pacjentów, o których wszyscy piszą, nie są urazy, tylko są piorunująco przebiegające zakażenia różnego rodzaju. I trzeba pamiętać, że rzeczywiście u dziecka, które ma mniejsze zdolności obronne niż organizm dorosły, może dojść przy odpowiednich warunkach do bardzo gwałtownego rozwoju zakażenia i do powstania tak zwanej sepsy i w krańcowych przypadkach nawet zgonu. Więc jeżeli pacjent gorączkuje wysoko, jeżeli jego choroba się nie leczy, tylko ocenia się, że następuje pogorszenie mimo kilku dni leczenia, no to na pewno to jest pacjent, który budzi niepokój, a ten niepokój powinien być tym większy i młodsze jest dziecko, dlatego że tam to wszystko postępuje najszybciej. Ale to jest pytanie nie do mnie jako chirurga, tylko bardziej do pediatra.
Dziecko nam spadnie na przykład z huśtawki.
Jeżeli chodzi o urazy, to co generalnie powinno budzić niepokój, to jest zawsze nieprawidłowe zachowanie dziecka. Tak? Z jednej strony uskarżanie się na bóle brzucha, bóle kończyn, bo to może być objaw złamania, utykanie, ale przede wszystkim nieprawidłowe zachowanie, czyli jeżeli pacjent straci przytomność, jest nadmiernie senny albo jest pobudzony, prezentuje drgawki, wymioty, no to są takie objawy, które zawsze nakazują szukania pomocy medycznej.
Profesor Piotr Czałderna, chirurg dziecięcy, kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, znajdującej się w szpitalu imienia Mikołaja Kopernika w Gdańsku, jest moim i Państwa gościem. Do rozmowy wracamy za chwilę.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest profesor Piotr Czałderna, chirurg dziecięcy, kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUMET. Rozmawiamy o urazach, jakie przytrafiają się dzieciom i mającym wkrótce zacząć działać w gdańskim Kopernikusie centrum urazowym dla dzieci. W Polsce, panie profesorze, ma być kilkanaście takich placówek, 12
docelowo,
mówiło się, tak?
Docelowo 12, tak, ale będą powstawały, tak jak mówiliśmy, stopniowo.
No właśnie, bo to się tak może wydawać mało, to będzie wystarczająca liczba takich miejsc?
Generalnie przyjęliśmy w związku ze statystykami, że centrów urazowych, statystykami urazów u dzieci, że centrów urazowych dla dzieci powinno być nieco mniej niż centrów dla dorosłych, których jest 17, czyli nie ma potrzeby tworzenia pojedynczego centrum w każdym województwie. No i tak starano się geograficznie je rozmieścić, żeby zagwarantować dotarcie pacjenta do takiego centrum mniej więcej w przeciągu godziny przy założeniu transportu lotniczego śmigłowcem.
Czy dziecko leczone w takim centrum urazowym będzie miało jakieś większe szanse na powrót do zdrowia i pełnej sprawności? Będzie to jakoś inaczej zorganizowane niż jest do tej pory?
Przede wszystkim zakładamy, że będzie miało większe szanse na przeżycie. Tak? To jest najważniejsze, na przeżycie i na wyleczenie. Jeżeli chodzi o powrót do pełnej sprawności, to jest często kwestia wielomiesięcznej rehabilitacji i to już jest jakby oddzielny problem, bo to jest poza centrami urazowymi i z tym bywa w wielu miejscach, na przykład w województwie pomorskim, duży kłopot. Bo to jest jedna z dziedzin, które są źle finansowane i słabo funkcjonują.
No mówił pan, że to nie będzie centrum, w którym będzie się leczyło złamaną rękę albo złamaną nogę, tylko to muszą być poważniejsze stany, tak? Kto będzie kwalifikował? Jak to się będzie odbywało tak de facto na miejscu?
Kwalifikacja odbywa się na etapie transportu medycznego, czyli to zespół ratownictwa medycznego, czyli mówiąc krótko, ratownik w karetce podejmuje taką decyzję w oparciu o wytyczne, które są spisane i które zawiera ustawa.
Mm-hmm. I jak będzie wyglądał w takim razie pobyt w centrum urazowym? Podobnie to będzie jak obecnie w SOR-ze?
Znaczy, to będzie zbliżone do tego, co jest dzisiaj w SOR-ze, z wyjątkiem tego, iż będzie wydzielony zespół lekarzy, pielęgniarek, ratowników, którym takim pacjentem będzie się zajmował, co powinno z jednej strony spowodować, że taki zespół nauczy się współpracować ze sobą, a to jest kluczowe w tym pierwszym momencie i to zwiększa szanse na przeżycie, a z drugiej strony nie będzie odrywany od innych działań, nie będzie takiej sytuacji jak obecnie, że przyjeżdża pacjent urazowy, wszyscy rzucają pacjentów, którzy już tam w SOR-ze oczekują. Nikt w tym, przez okres zajmowania się tym pacjentem nie ma czasu do nich wrócić, czyli robi się przerwa godzinna, dwugodzinna i dopiero jak ten pacjent ciężki zostanie ogarnięty, tak? Że tak powiem kolokwialnie, jest zabezpieczony i przeniesiony na oddział czy na przekazany na salę operacyjną, dopiero wówczas można wrócić do swoich obowiązków. Tutaj między innymi po to ma być wydzielony zespół, żeby normalna praca w SOR-ze niejako obok się toczyła, więc o tyle to się powinno usprawnić i mam nadzieję, że wtedy te czasy oczekiwania trochę się zmniejszą.
Mówi pan o SOR-ze dziecięcym, który
tak,
działa
mówię o SOR-ze dziecięcym,
czyli
ale...
tam działa w tej chwili jeden zespół, który, tak jak pan powiedział, musi rzucać robotę przy innych pacjentach, żeby
tak,
zająć się...
Tak, a bardzo często lekarze na przykład z oddziału operują w tym czasie innego pacjenta.
Czyli tu, przepraszam, jest szansa na to, że czas oczekiwania tak de facto się może skrócić w przypadkach takich
lżejszych? Taką mam nadzieję w przypadkach, jak równoczasowo mamy rzeszę pacjentów w SOR-ze i ciężkiego pacjenta urazowego. Tak? To nie oznacza, że zawsze się czas oczekiwania skróci, bo ja mam świadomość, że czasy oczekiwania w SOR-ach są bardzo długie, co wynika z wielu przyczyn. Jedną z nich jest ogromne niedofinansowanie tej dziedziny, które nie pozwala zatrudnić więcej personelu, bo SOR-y i tak generują straty dla szpitali. Proszę pamiętać, że one są finansowane tak zwanym ryczałtem, czyli w oparciu o dzienną stawkę. I nie ma znaczenia, czy przyjdzie pacjentów 5 czy 500. Ta stawka jest taka sama. Ona oczywiście jest potem dopasowywana w jakichś interwałach czasowych rocznych, powiedzmy, do obciążenia danego SOR-u, ale to nie odzwierciedla rzeczywistych obowiązków i rzeczywistej konieczności zatrudnienia personelu takiego, aby to usprawnić.
Panie profesorze, a jaki jest średni czas oczekiwania w tej chwili na SOR-ze dziecięcym w Kopernikusie na przyjęcie przez lekarza?
Ja nie potrafię.
Kilka godzin to jest?
Na pewno to jest kilka godzin, tak.
Znaczy
do zobaczenia przez lekarza to jest pewnie krócej, natomiast jeżeli mówimy o taką ostateczną konsultację z wynikami badań, z wypisem, to na pewno jest znacznie dłuższy okres czasu. Ja zdaję sobie sprawę, że z tego wszyscy są niezadowoleni, ale jeszcze chcę zwrócić na dwie uwagi, na dwie rzeczy. Po pierwsze, trzeba pamiętać, że SOR-y stały się takim wentylem systemu. Zupełnie się załamała ambulatoryjna pomoc w mieście, tak jak kiedyś było pogotowie ratunkowe, gdzie można było te proste rzeczy zaopatrzyć, zeszyć ranę, takie ambulatorium chirurgiczne. Tego teraz w tej chwili wszystkiego już nie ma. Wszyscy trafiają do SOR-u. Na dodatek część osób traktuje SOR-y jako uzupełnienie niewydolnej opieki w przychodniach. No i potem tam jest taki natłok pacjentów. SOR w Kopernikusie, już nie pamiętam, jest trzecim albo czwartym największym SOR-em w Polsce, jeżeli chodzi o obciążenie pacjentów. No to proszę sobie zdawać sprawę,
z czym
my mówimy.
Dobę,
znaczy o czym mówimy i czym się zajmujemy. No niestety. A poza tym warto sobie czasem obejrzeć jakiś serial amerykański typu Ostry dyżur i zobaczyć, że tam to też podobnie wygląda. No SOR-y są takim niestety miejscem, gdzie się często czeka dłużej, zwłaszcza jeżeli się przyjdzie ze schorzeniem mniej poważnym i lżejszym.
Ale wróćmy do cudu, do Centrum Urazowego dla Dzieci. Ekipa pana współpracowników jakiś czas temu była w szpitalu na takim wyjeździe, żeby popodglądać trochę, jak robią to Amerykanie. Byli w Stanach Zjednoczonych, w Cincinnati, w placówce, która zajmuje się właśnie dziećmi. Przywieźli jakieś takie ciekawe pomysły, które będzie można wdrożyć tutaj u nas w Polsce?
No myślę, że tak. Celem tego wyjazdu było poznanie, jak funkcjonuje centrum urazowe takie, które stworzono w latach 70., więc już bardzo dawno, które na dodatek stale pracuje nad poprawą swoich umiejętności. Tam są nagrywane wszystkie akcje reanimacyjne i następnie analizowane pod kątem dalszej poprawy działań. Tam są prowadzone regularne szkolenia na fantomach dla personelu tego centrum. Zresztą w takim szkoleniu również zespół gdański mógł uczestniczyć i też poćwiczyć na fantomach. No i przede wszystkim bardzo mocno się podkreśla ścisłe przestrzeganie procedur. Każdy wie, co ma zrobić. Nie ma przypadkowości w tych działaniach. I chodziło mi o to, żebyśmy tego się od nich nauczyli. Od takich rzeczy najprostszych typu stałego rozkładu sprzętów, gdzie co leży, kto za co odpowiada. po rzeczy bardziej skomplikowane, komendy, potwierdzanie zleceń, z tym, że tamten standard będzie dla nas trudny do osiągnięcia, bo proszę zdać sobie sprawę, że w szpitalu w Cincinnati, który jest porównywalny do mojego, pracuje pewnie z 10 razy więcej osób, bo inne są uwarunkowania finansowe i ekonomiczne, a zespół urazowy nie liczy 3-4 osób jak u nas, tylko liczy osób 8 do 12. No, to jest
tam
ta
dodatkowo
różnica.
Wchodzi w skład tego zespołu? Bo tutaj u nas wchodzi lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka, tak?
Lekarz, ewentualnie dwóch lekarzy, ratownik medyczny, pielęgniarka. Tam jest lekarz od jednej połowy ciała, lekarz od drugiej połowy ciała, lekarz nadzorujący, pielęgniarki dwóch ratowników przynajmniej, dwie sekretarki medyczne, które wszystko notują, żeby ci, którzy muszą podejmować czynności medyczne, nie obciążali się wypełnianiem papierów. No to jest zupełnie inna organizacja pracy. Aha, jeszcze do tego jest albo kapelan, albo psycholog, który od razu udziela pomocy rodzinie. No do tego to nieprędko dojdziemy, jeżeli w ogóle kiedykolwiek.
Jednym z warunków powstania cudów przy szpitalach, czyli ten centrów urazowych dla dzieci, były lądowiska dla śmigłowców. Mhm. Takie lądowisko aktualnie jest budowane w Kopernikusie. Na jednym z obok jednego z budynków powstaje taka platforma. Kiedy to będzie gotowe? I kiedy będziecie mogli tak naprawdę ruszyć?
Z tego co wiem, to lądowisko powinno być skończone gdzieś w maju, czerwcu. Zima do tej pory nie była zbyt ciężka, więc prace budowlane cały czas trwają. No i wówczas będzie można ruszyć, bo jeżeli chodzi o przeszkolenie personelu, wyposażenie w sprzęt dodatkowy, to wszystko już właściwie jest. Jedyna rzecz, której brakuje, to jest właśnie to lądowisko, bo wszystkie cudy dziecięce powinny być w takie lądowisko wyposażone. I to jest oczywiście jak najbardziej uzasadnione, no bo konieczny jest ten szybki transport pacjenta.
Chciałam pana zapytać jeszcze o sprzęt medyczny. Czy pojawi się jakiś nowy sprzęt, którego do tej pory nie było? Czy będziecie bazować na tym, co macie?
Znaczy ten sprzęt już się pojawił i został kupiony i szpital doposażono z funduszy ministerialnych wiele potrzebnych rzeczy. Każde centrum urazowe, które powstawało w pierwszym rzucie, było to 7 centrów, dostało takie 9-milionowe mniej więcej dofinansowanie na uzupełnienie swoich potrzeb i doposażenie. W naszym przypadku większość tego dofinansowania poszła oczywiście na budowę lądowiska dla helikopterów, ale udało się też sporo sprzętu dokupić i on już jest.
A panie profesorze, coś takiego jak infraskanery, urządzenia, które zastępują tomografię komputerową, pozwalające zmniejszyć zagrożenie radiologiczne dla dzieci. Coś takiego mamy w Gdańsku?
Mamy, tak.
Mamy, tak? I jest używane rzeczywiście?
To znaczy tak, myśmy byli w ogóle jednymi z pierwszych w Polsce, którzy to zaczęli używać. I to urządzenie jest dosyć często stosowane, bo problem polega na tym, że u małego dziecka, które ma jeszcze niezarośnięte ciemiączko, można zrobić USG głowy i to pozwala uzyskać taki orientacyjny wgląd w mózg i przestrzeń okołomózgową. No, a u dzieci starszych zostaje już tylko tomokomputer, tak? Bo zdjęcia rentgenowskie nie mają wielkiej wartości, bo nawet jeżeli widać na zdjęciu złamanie, to też to o niczym nie świadczy. Trudno każdemu pacjentowi robić tomokomputer, bo to nie jest tylko kwestia kosztów czy znieczulenia ogólnego, które często u małych dzieci jest potrzebne, żeby tomokomputer zrobić, ale też kwestia narażenia na promieniowanie niepotrzebnego. Więc infraskaner to jest takie urządzenie, które pozwala we wstępny sposób wyselekcjonować pacjentów, którzy ewentualnie mogą wymagać dalszych badań. To zresztą to urządzenie Amerykanie wprowadzili dla swojej armii w Afganistanie na polu walki. Tak ono zostało wprowadzone.
Jakiej wielkości to jest urządzenie? Takie przenośne?
No to jest urządzenie, powiedzmy, nieco większe od telefonu komórkowego, absolutnie przenośne.
Mm-hmm. Panie profesorze, a dzieci nadal będą miały wykonywane niektóre badania diagnostyczne w tych samych pracowniach co dorośli? Jeśli wejdzie, już zacznie pracować centrum?
Z tego nie jesteśmy w stanie zrezygnować.
Bo czasami tam jest taka sytuacja, że dzieci oczekują w kolejce na właśnie wykonanie badania razem z dorosłymi, którzy no, czasami są w różnym stanie, pijani i tak dalej. Czy da się to jakoś rozdzielić? Albo...
Obawiam się, że tego się nie da rozdzielić. Dlatego, że po prostu tam nie ma miejsca na budowę zupełnie nowej infrastruktury oddzielnej dla dzieci. Zresztą to byłoby nieracjonalne ekonomicznie. Aby tego się doczekać, prawdopodobnie trzeba byłoby zbudować w Gdańsku nowy szpital dziecięcy, a Gdańsk tego naprawdę potrzebuje. Jest jednym z niewielu polskich województw, które nie mają kompleksowego szpitala dziecięcego.
Powiedzmy jeszcze na koniec, co powinni wiedzieć rodzice, na przykład jadąc do szpitala, do takiego centrum urazowego, do swojego dziecka, czy będą musieli zabiegać? wybierać coś konkretnego, muszą się nastawić na dłuższy pobyt? Jaką wiedzę powinni mieć na ten temat?
No, zależy od tego, czy pacjent zostanie zakwalifikowany do leczenia szpitalnego, czy nie. Bo ja przypominam, centrum urazowe dla dzieci to jest nie infrastruktura, to jest zespół ludzki, to jest organizacja. I teraz tak naprawdę pacjent w centrum urazowym dla dzieci jako takim, to jest centrum, które działa na bazie SOR-u, przebywa przez godzinę, dwie, czyli ten moment stabilizacji swojego stanu, szybkiej diagnostyki i potem musi zostać podjęta decyzja, czy on zostaje dalej obserwowany w SOR-ze na bazie SOR-u, czy też zostaje przyjęty do szpitala i przechodzi do leczenia szpitalnego w oddziale, czy też jest kierowany na salę operacyjną, jeżeli wymaga pilnego zabiegu operacyjnego.
Rozumiem, że zależnie od tej ścieżki, dziecko zostanie, niezależnie od tego, zostanie w Gdańsku w szpitalu Kopernikus, tak? Jeśli będzie przyjęte na cud, tak, to tam będzie taka infrastruktura,
to dalsze
która
leczenie
pozwoli
jest tam
całkowicie
prowadzone,
leczyć.
Oczywiście.
Nie będzie transportu jest, gdzieś dalej.
No nie, nie. Zwłaszcza nie w tym pierwszym okresie, bo oczywiście można sobie wyobrazić, że w jakichś przypadkach bardzo szczególnych urazów może by konieczność jakiejś pomocy niezwykle wyspecjalizowanej, ale po pierwsze to się zdarza rzadko, po drugie to nie są decyzje podejmowane w pierwszym okresie po urazie.
I na koniec chciałam pana profesora jeszcze zapytać tak może trochę humorystycznie o pączki, zwłaszcza te ciepłe pączki. Dzisiaj mamy tłusty czwartek. Pączki to jest dobra rzecz, żeby nakarmić dziecko? Czy na przykład zjedzenie takiego ciepłego ciasta może być szkodliwe? Mówi się o skręcie jelit na przykład, nie, albo o czymś takim.
Nie, no skręt jelit u koni częściej występuje. Wszystko jest dobre, co jest w umiarze, tak? To o to chodzi. Natomiast opowiadano mi kiedyś taką historię z jednego z gdańskich szpitali przed wielu lat, gdzie wskutek zakładu, ile ktoś jest w stanie zjeść pączków i zapitych następnie Coca-Colą, doszło u pacjentki do pęknięcia żołądka z wielkim hukiem, bo naprawdę ten huk podobno dało się usłyszeć na sali nadzoru w szpitalu i wymagało to oczywiście leczenia operacyjnego.
Czyli dzieciom z umiarem, tak?
Wszystko z umiarem, tak? Wszystko z umiarem.
Dziękuję bardzo za przyjście do studia i odpowiedzi na te wszystkie pytania. Profesor Piotr Czałderna, chirurg dziecięcy, kierownik Kliniki Chirurgii Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, szef doradców do spraw ochrony zdrowia.
To jest strasznie skomplikowane.
W Narodowej Radzie Rozwoju przy prezydencie RP był moim i państwa gościem. Państwu dziękuję za SMS-y i zapraszam na przyszły czwartek o 11:00 na spotkanie z doktorem Łukaszem Balwickim z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który prowadzi poradnię rzucania palenia. Zapytam go m.in. jak skutecznie przestać palić papierosy. Do usłyszenia, Joanna Matuszewska.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.